Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witamy Państwa.
Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, na niespełna pół godziny spotkanie z Aleksandrą Kłaput-Wiśniewską.
Drodzy Państwo, Stowarzyszenie imienia Andrzeja Szwalbego Dziedzictwo działa już od kilku lat i też od kilku lat organizuje specjalne sesje naukowe, podczas których przypomina Andrzeju Szwalbem i również przypomina jego myśli dalekosiężnej, wizjonerskiej wręcz. Takie kolejne spotkanie, konferencja odbyła się wczoraj w bibliotece UKW i na tej sesji był oczywiście prezes Stowarzyszenia Dziedzictwo Henryk Martenka.
Spotykamy się po raz czwarty na konferencji poświęconej Szwalbemu. Może właśnie dlatego, że to, co pozostawił po sobie, w sensie materialnym i niematerialnym, ciągle jest aktualne. Raz, że wielkie dziedzictwo, które Szwalbe pozostawił po sobie, a to w postaci instytucji kultury oraz instytucji nauki, a dwa, to jest pewien intelektualny zaczyn, który pozostał w jego korespondencji, w jego memoriałach słanych do władz i wybitnych obywateli miasta, a także w materiałach zarejestrowanych przez dziennikarzy Polskiego Radia Pomorza i Kujaw i redakcji Telewizji Polskiej w Bydgoszczy. Przekonujemy się o tym właściwie w sposób świeży i uderzający, słuchając Szwalbego, czy to nagranego na taśmie, czy też sfilmowanego w jego mieszkaniu przy zabytkowej sekreterze, przy której przyjmował nas dziennikarzy. I słuchając Andrzeja Szwalbego, zdajemy sobie sprawę, że właściwie mamy do czynienia z kimś, kto ciągle jest ważny, czyje słowa nadal mają silny walor aktualności i intelektualnego ciężaru. Ja to podkreślam z tego względu, że obecnie nie tylko w Bydgoszczy, ale w ogóle w Polsce nie mamy żadnych autorytetów, które tworzyłyby jakiś punkt odniesienia, byłyby czynnikiem, z którym konfrontujemy nasze przekonanie o wartościach, o celach, o nadrzędności pewnych spraw. Szwalbe był takim autorytetem, niezależnie od stanowiska, jakie pełnił. Można by powiedzieć, był jednym z kilkunastu dyrektorów polskich instytucji muzycznych, ale jego sylweta i jego format intelektualny daleko wykraczał poza to etatowe przypisanie. Myślę, że najważniejszą konkluzją tych naszych konferencji to jest zdanie sobie sprawy, że jego myśli są ciągle aktualne i ciągle inspirują. Poza tym są myślami i słowami świadka epoki, która już minęła, ale której konsekwencje ciągle tkwią i w nas, i w strukturze społecznej, a także w wizji przyszłości. Generalnie rzecz ujmując, chcemy świadomie potraktować dziedzictwo Andrzeja Szwalbego jako próbę prognozy przyszłości, i to zarówno w kontekście naszego miasta, naszego regionu, jak i kraju, ponieważ dla przykładu to, co mówił Szwalbe o swojej wizji uniwersytetu, było prezentacją wizji troszkę utopijnej, troszkę romantycznej, ale Szwalbe był utopijnym romantykiem i może dlatego tak wiele mu się udało.
Właśnie, bo on dokonał rzeczy niemożliwych, wydawałoby się, i w tych latach, w których początkowo pełnił funkcję dyrektora i później. Z niezwykłym uporem, ale też i skutkiem torował sobie drogę do właśnie spełnienia marzeń i postawienia na nogi rzeczy, które stały na głowie, i dokonania rzeczy niemożliwych. Wydawałoby się, że był takim skromnym panem, cichym, który niczego by nie załatwił z teczuszką, a dokonał rzeczy niesamowitych.
No właśnie, kto tak chciałby potraktować Szwalbego jako cichutkiego starszego pana z teczuszką, mógłby się bardzo sromotnie pomylić, ponieważ w Szwalbem drzemała wielka energia, wyrażona nie słowami ani nie aktywnością fizyczną, ale właśnie w dalekosiężności jego pomysłów, jego wizji. On nie był cudotwórcą. Oczywiście był wizjonerem, ale żył w takich czasach, które tych wizjonerów potrzebowały, a niekiedy i szanowały. Gdyby dzisiaj pojawił się taki wizjoner, miałby bardzo podobne problemy, ale być może powiódłby za sobą tych, którzy decydują choćby o pieniądzach, tak jak to było również 40 lat temu i jeszcze wcześniej. Ale szczęściem Szwalbego było to, że pojawił się w Bydgoszczy, a nie w Krakowie, Wrocławiu czy w Warszawie. To było miasto, które dopiero budowało swój wizerunek, swój potencjał, które potrafiło ledwie co wyrazić swoje aspiracje co do przyszłości. I Szwalbe z tymi swoimi pomysłami znakomicie trafił w oczekiwania tych, którzy nie byli w stanie tego spełnić, ale byli w stanie temu pomóc. I to właśnie Szwalbe zrobił. Zaproponował władzom bydgoskim takie pomysły, które oni kupili w ciemno, wiedząc i słusznie, że te pomysły zrealizowane przyniosą chwałę miastu, regionowi i krajowi.
Czy zastanawiamy się nad tym, co by było, gdyby Andrzej Szwalbe żył w naszych czasach i jak teraz wyglądałoby nasze otoczenie i nasz region, gdyby miał dalej na to wpływ i jakie by miał pomysły?
Ja tutaj nie jestem jakimś czarnowidzem, na pewno radziłby sobie świetnie. Owszem, zmieniło się całe otocze kulturowe, otocze finansowe. O wiele trudniej dzisiaj uzyskać odpowiednie środki na realizację swoich wizjonerskich pomysłów, ale nie jest to niemożliwe. Znając jego konsekwencje, a także pewną naturalną przebiegłość, używam tego słowa w dobrym słowa rozumieniu, myślę, że też radziłby sobie znakomicie.
Tutaj wśród referatów na tym spotkaniu są też referaty gości z Ukrainy. To też jest kolejny odcinek opowieści o Andrzeju Szwalbem.
Tak, i nie jest to jakiś pusty gest, ponieważ kontakty Andrzeja Szwalbego z muzykologami ukraińskimi są znane i świetnie udokumentowane. Nastąpiły one wskutek realizowania wielkiego projektu kongresów muzykologicznych Muzyka Antiqua Europae Orientalis. Jak mówił jeden już w poprzednich latach jeden z muzykologów ukraińskich, właśnie korespondencja Szwalbego i wpływ bydgoskich imprez naukowych pobudził muzykologię ukraińską do wszczęcia zupełnie nowych, niestosowanych wcześniej badań nad muzyką dawną. Więc tutaj wpływ Andrzeja Szwalbego na rozwój nauki, muzykologii, muzyki i badań nad muzyką dawną ukraińską jest nie do przecenienia. Mówię o tym specjalnie i z tego względu, że postanowiliśmy zwrócić się jako stowarzyszenie do władz, do Filharmonii Pomorskiej, do organów założycielskich Filharmonii Pomorskiej, aby mimo wszystko reaktywować Kongres Muzyka Antiqua Europae Orientalis, a ponieważ jest nie do przecenienia walor naukowy, intelektualny tego wydarzenia, a pozostawienie tylko Festiwalu Muzyki Dawnej jest okaleczeniem idei Andrzeja Szwalbego i zubożeniem walorów, które ten kongres przynosił nauce polskiej i nauce międzynarodowej, więc będziemy się starali w przyszłym roku zwrócić do tych instytucji, które mogą to zrobić, aby reaktywować kongres, oczywiście uwzględniając już nowe czasy, nowe otoczenie historyczne. Natomiast uważamy, że przywrócenie filharmonii, kongresów naukowych, muzykologicznych, bizantologicznych jest po prostu niezbędne.
Czy z tego spotkania też będą jakieś materiały drukowane?
Tak, powstanie z tego tom czwarty, być może i z kolejnej konferencji, tak żeby powstał jeden znaczny, ale już trzeci z kolei tom.
Tyle Henryk Martenka, prezes Stowarzyszenia Andrzeja Szwalbego Dziedzictwo. A my w naszych archiwach posiadamy co najmniej kilka rozmów i wypowiedzi Andrzeja Szwalbego, wizjonera, bydgoszczanina z wyboru, a więc człowieka, który dokonał pewnej rewolucji nie tylko w Bydgoszczy, ale w naszym regionie.
I dzisiaj takie fragmenty Państwu zaprezentujemy. Pierwszy fragment dotyczyć będzie Ostromecka, Wilanowa Pomorza, jak to mawiał Andrzej Szwalbe. Jego wizja była bardzo dalekosiężna, na pewno w większej części jest zrealizowana. A ten fragment pochodzi z audycji Małgorzaty Maniszewskiej, kiedy to Andrzej Szwalba oprowadzał Małgorzatę po Ostromecku, po zbiorach malarstwa, na czym się też świetnie znał, no i opowiadał, jak to będzie pięknie wyglądało Ostromecko.
Tutaj wreszcie znajdzie pomieszczenie kolekcji zabytkowych fortepianów i w ten sposób ziści się nasze marzenie, by Ostromecko, to piękne polskie gniazdo, wróciło do krwiobiegu kulturalnego kraju i zaczęło przemawiać swoim własnym głosem. Może więc obejdziemy sobie te piękne salony i pokażemy Państwu tutaj kilka obrazów, porozmawiamy o nich. Wspaniały akt. Bardzo jesteśmy radzi, że jedno z najpiękniejszych płócien Nowosielskiego udało się nam zdobyć. Nie chcieliśmy zawężać tego do obrazków, instrumentów czy jakichś zbyt prostych aluzji. Po prostu chodziło o dobre malarstwo, o dobrą grafikę, żeby one przemówiły muzycznością swoją własną wewnętrzną, poprzez formę, poprzez kolor, poprzez struktury zawarte w tych obrazach, żeby tam gdzieś bywalcowi naszych koncertów kameralnych w Ostromecku nasunęły się jakieś niejednokrotnie dalekie skojarzenia, ale przecież realne bardzo, pomiędzy sztuką plastyczną a muzyką tutaj również słyszaną. Tak wyobrażamy sobie muzyczność tej galerii. Tutaj jest płótno znakomitego plastyka gdańskiego pana Jackiewicza, jedna z najnowszych kompozycji. Tam bydgoskiego malarza pana Dryjasa, obydwie postaci, zresztą w tym wypadku akurat trzymające w ręku instrumenty muzyczne. Tuż obok płótno pana Zabłockiego, artysty malarza gdańskiego również. Tutaj ta kompozycja składająca się jak gdyby z szachownicy głów, to Szajna. Tutaj w tym miejscu krajobraz włoski z ostatnich chyba pobytów tego wielkiego artysty w tym pięknym kraju, w Italii. Mówię o płótnie pana Tessera z Poznania. Tutaj Dwórnik, bardzo ekspresywna praca pod tytułem Metalowe tablice. Tam z kolei wspaniała w kolorze abstrakcja Gierowskiego. Mówię o tym obrazie w czerwieni. Najpierw zostanie urządzona ta kolekcja malarstwa, zostaną dzieła malarskie, graficzne rozwieszone na swoich miejscach i w dostosowaniu do nich, do ich wyglądu, ich charakteru, zostaną rozmieszczone już jak gdyby nie w jakimś magazynie dawnych instrumentów, lecz w roli zdobiących te wnętrza elementów, te nasze piękne, zabytkowe fortepiany. One więc będą tymi akcentami, które ukształtują to wnętrze do końca w ostatnim etapie urządzania kolekcji, na którą się będzie składać więc i sztuka plastyczna i również zabytkowy sprzęt, w tym wypadku, prawda, fortepiany z końca XVIII i XIX wieku, z pierwszej połowy bieżącego stulecia. Tworzymy w tej chwili cały zrąb literatury historycznej o Ostromecku, począwszy od prac takich jak Włości Ostromeckie, jak Plan zagospodarowania przestrzennego Ostromecka. Włości Ostromeckie, oczywiście myślę nie o obecnych, tylko o tych, które kiedyś stanowiły klucz ostromecki w rękach kolejnych rodów władających tym miejscem, jak ostromieńscy, jak dorpowscy, krowiccy, czy też ostatnio mostowscy. Pani dr Perlińska między innymi autorami przebadała dokładnie archiwum ostatniego z rodów siedzących na Ostromecku, Alfens Lebenów, i dzięki tym pracom archiwistycznym uzyskujemy nowy obraz ostatnich lat Ostromecka we władaniu prywatnym. Realizujemy z wielkimi trudnościami, bo przecież ceny idą w tej chwili w górę, inflacja szaleje, prace odlewnicze są coraz droższe, więc właśnie odlewany w brązie cykl rzeźb parkowych pod nazwą Romantyczność. słowackiej pani Biniuli Stynkiewiczowej, stojący zresztą na autentycznym ostromeckim kamieniu z XVIII wieku. Odzyskaliśmy cały szereg takich postumentów, które rozsypane były po terenie rezydencji i na jednym z nich ustawiliśmy właśnie owo popiersie słowackiego. Otwiera pochód postaci romantycznych, co nam się uda prawdopodobnie zrealizować. Prometidiona, który już jest odlany, nie tylko scalany z drobnych kawałków, jak to odlewnik zwykle czyni w Zakopanym. To jest rzeźba pana Stanisława Słoniny. Następnie pan Stanisław Radwański kończy swojego Mickiewicza. Mickiewicza nie jakiegoś triumfalnego, nie wieszcza, nic z tych pus, jakimi zwykle raczyli nas autorzy monumentów mickiewiczowskich. Jest to zmęczony, stary Mickiewicz, który w Konstantynopolu wyczekuje po prostu ostatnich swoich dni i tam przecież zakończył życie. Więc to jest portret, próba portretu Mickiewicza najmądrzejszego, mądrego tym ostatecznym doświadczeniem, jakiego on doznał w Konstantynopolu. To będzie ta trzecia rzeźba i wreszcie jest przed nami warszawianka Wyspiańska, która jest już na ukończeniu. To są te rzeźby, o których mogę mówić, że z jakąś pewnością zaistnieją w Ostromecku, ale plan był znacznie szerszy. Jeszcze tam miał uczestniczyć w tym i pan Kucz, i pan Konieczny. Ma jakąś dla nas wizję, nawet nie wizję, bo przekuł ją w projekt monumentu niebagatelnego pan Chromy pod tytułem Fortepian Chopina, ale Boże kochany, czy to się uda wszystko zrealizować przy tej szalonej inflacji? Przynajmniej nie teraz. Na Ostromecko trzeba patrzeć to jak na dzieło, które ma dojrzewać w czasie i to trzeba jemu sporo dać czasu, żeby ten ośrodek kultury narodowej tam rzeczywiście dojrzał. Ja osobiście w każdym razie widzę to już oczyma wyobraźni, jak tam w harmonijnej więzi pozostają z sobą dwie rzeczy, mianowicie odpoczynek z poznawaniem piękna.
A teraz kolejny fragment, który pochodzi z rozmowy, którą nagrałam w 1994 roku, będąc w domu Andrzeja Szwalbego i wtedy Andrzej Szwalbe dużo mówił o filharmonii, ale nie o filharmonii rzecz będzie, tylko w ogóle o wizji kultury. To był czas zmiany ustroju i Andrzej Szwalbe bardzo się denerwował, że liberalizm i tak takie wolnorynkowe podejście do kultury no może nam trochę zaszkodzić, bo on miał taką wizję takiej dostępności ogólnej i oczywiście finansowania kultury z ramienia instytucji państwowych. Tak więc posłuchajmy, co Andrzej Szwalbe mówił o kulturze wówczas.
Państwa na coś nie stać. Ja nazywam to po prostu w ten sposób. Nie stać wtedy, gdy się takiej dziedziny jak kultura nie ceni wysoko. Skoro ta kultura tak mało kosztuje, a mogłaby odetchnąć i być o wiele wydajniejszą w swojej posłudze na rzecz narodu, bo ona właściwie nic innego nie czyni, jak właśnie służy narodowi, no i oczywiście służy sztuce samej, jej nieprzerwanemu rozwojowi i tak dalej, wszystko pamiętam. To jest kwestia bardzo subiektywna. Po prostu wtedy, gdy kultura mnie czy komuś zawadza, jest niepotrzebna, jest domeną nieznaną, nielubianą, niechcianą, odrzucaną, bo mnie męczy być przez dwie godziny na spektaklu teatralnym, a cóż dopiero bym powiedział, że w Anglii, że w Niemczech te spektakle trwają 4 godziny, bo tam się daje nawet bez przerwy takie wielkie opery handlowskie, które trwają 4-5 godzin. To jest też tak właśnie taka mała różnica jeszcze pomiędzy Europejczykami, tymi nieco bardziej od nas na Zachód mieszkającymi, powiedzmy sobie, i nami pełnymi dumy ze swoich bohaterskich osiągnięć w toku dziejów. My na ogół takich spektakli nie tolerujemy. Więc jeżeli mnie to wszystko męczy, to ja wtedy mówię, że
budżet tego nie wytrzymuje po prostu. Jeżeli natomiast ja to kocham, ja uważam to za rzecz niesłychanie ważną, podstawową dla bytu narodu, jego jakąś niezbywalną witaminę, to wtedy ja nigdy nie powiem, że jest mi istnienie kultury w lepszej czy gorszej kondycji sprawą zupełnie obojętną. Także są to sprawy, wie pani redaktor, zupełnie subiektywne. One zależą od stopnia rozwoju kulturalnego. Ja się tym nie przejmuję mówieniem, bo ten argument słyszałem zresztą w toku swojej 40-letniej pracy z ust przedstawicieli różnych formacji w podobny sposób. Jeżeli natrafiałem w latach 50., czy 60., czy 70. również na takich ludzi, którzy byli kulturze niechętni, a było ich niemało, było ich również sporo i oni dużo robili, żeby mnie czy innych tego typu działaczy zniechęcić do dalszego zajmowania się kulturą, to oni mówili, że budżet tego absolutnie nie wytrzymuje. Więc ja już jestem immunizowany, proszę pani, na tego typu prawdy, bo ja wiem, że te prawdy zależą po prostu od stopnia rozwoju intelektualnego, kulturalnego, umysłowego, proszę pani, człowieka. Że człowiek, który kocha kulturę, tego nigdy nie powie, a będzie się starał dopomóc, choćby moralnie, jeżeli na przykład w danej chwili jego nie stać na to, żeby z kiesy państwowej czy samorządowej wyłożyć jakąś kwotę, przynajmniej będzie starał się osobiście niejako dopomóc dobrej sprawie. I proszę pani, od takich ludzi te trzeba odróżnić postawy, którzy nawet jeżeli będzie ten budżet, proszę pani, kipiał już nadwyżkami, nie będzie wiadomo, co z tymi nadwyżkami zrobić, to nigdy im do głowy nie przyjdzie, proszę pani, żeby dać te nadwyżki na kulturę. Bo jest rzeczą jedną dowiedzioną i doświadczoną, że jeżeli się w obręb kultury nie wejdzie, to żadne późniejsze wspaniałe dobrobyty już nie pomogą, dlatego że ci ludzie tej kultury po prostu nie będą potrzebowali. No tak, wobec tego można powiedzieć, to wspaniale, jesteśmy wreszcie wraz z naszym liberalizmem w naszym polskim rozumieniu, prawda, tym prymitywnym polskim rozumieniu, liberalizmem ekonomicznym u progu dokonania ogromnego odkrycia, które będzie odkryciem dla ludzkości niemal kopernikańskim. Ogłosimy światu, proszę państwa, Polska pierwsza doszła do wniosku, że kultura jest niepotrzebna. My sobie znakomicie bez kultury dajemy radę, prosimy nas tylko naśladować, prawda? Takie mniej więcej można snuć symulacje. Ja sobie takie symulacje snuję, kiedy wychodzę na spacer, prawda? I tak sobie idę tymi ulicami opustoszałymi, bo wszyscy patrzą w telewizor, proszę pani, i z tego telewizora starają się wynieść takie wartości, których on im nigdy absolutnie nie dostarczy, bo nie jest tego w stanie uczynić, a nie pochylają się nad książką w tym czasie, nie pochylają się, proszę pani, nad jakimś albumem z reprodukcjami malarstwa czy miniaturą jakąś. Nie wychodzą na miasto, by pójść do opery czy do filharmonii. Przejdzie jakiś punkt krytyczny i z powrotem nastąpi przypływ. Przypływ większej fali społecznej ku tego rodzaju przybytkom, jak właśnie filharmonia i ta nasza Filharmonia Pomorska i opera, i w tym również ta nasza Opera Bydgoska, która jest po prostu teatrem wielkim, trzecim w Polsce, ku muzeom, i nagle okaże się, że my mamy za mało tej powierzchni muzealnej, bo nie jest wystawione współczesne malarstwo polskie, nie ma być gdzie, nie ma miejsca na wystawienie tych wspaniałych zbiorów, jakim dysponuje właśnie Muzeum imienia Wyczółkowskiego. To całe bogactwo zacznie żywiej funkcjonować, wejdzie do krwiobiegu, taki moment zaistnieje. Nie chcę się silić tutaj na analizy socjologiczne. Nie wiem, czy ktokolwiek by ich dokonał. Jaki to ma być moment? Z czym związany? Kiedy zaistnieć? Czy doczekamy, powiedzmy sobie, takich czasów? W każdym razie naszym obowiązkiem, wiedząc, jakie głębokie jest usytuowanie w duchowości człowieka, sztuki, kultury, że ono tak blisko się sytuuje jego uczuć religijnych, więc najgłębszych, wie pani, jego myślenia spontanicznego, filozoficznego, bo każdy na swój sposób filozofuje i każdy pragnie być w pewnej części swojej egzystencji elitarny. Właśnie muzyka symfoniczna, opera, dramat, to jemu zapewnia komu? Każdemu, Poliszynelowi, wszystkim więc ludziom możliwość stania się elitą. Jakież to wspaniałe. Czy to nie jest ta prawdziwa demokracja? Przeżyjemy prawdopodobnie erę sportsmenów. Erę tych ludzi, którzy, może kochany, tak a nie inaczej właśnie sądzą i myślą, że są postępowi, że są właśnie na miarę swoich czasów. A mi się marzą ludzie tamtych przyszłych czasów, w których o randze człowieka, nie tej wynikającej z aktualnego stanowiska czy ilości posiadanej gotówki w pugilaresie, będzie stanowić również jego wniknięcie w obszar sztuki, w obszar piękna, w obszar filozofii. Przyjdą, pani redaktor zobaczy takie piękne czasy.
To były archiwalne już nagrania rozmów i wypowiedzi Andrzeja Szwalbego. A teraz już zapraszamy państwa na spotkanie z Aleksandrą Kłaput-Wiśniewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami. Muzyczne prezentacje. Recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Aleksandra Kłaput-Wiśniewska. Zapraszam na muzyczne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. Dzisiaj wieczór Wielkiej Symfoniki, wieczór muzyki francuskiej jednocześnie. Ostatnio słuchaliśmy sporo twórczości Polaków z okresu międzywojennego, twórczości bardzo często powstającej pod wpływem inspiracji muzyką francuską, a muzyka francuska wieku XIX i przełomu XIX i XX wieku to splot rozmaitych tendencji, stylów, rozmaitych muzycznych nurtów, które w twórczości Francuzów obierają szczególny rodzaj upodobania do muzyki orkiestrowej, symfonicznej, muzyki programowej, muzyki ilustracyjnej. To twórczość, którą jednym słowem określić można jako niezwykle barwna. I właśnie mistrzem owego koloru, pierwszym, od którego owa historia kolorytu, barwy, subtelności, delikatności, czasami ekspresji muzycznej przypisywanej muzyce francuskiej pochodziła, to Hector Berlioz. Twórca młodego romantyzmu, urodzony bowiem w roku 1803, zmarł w 1869 roku. Wkrótce będziemy obchodzili rocznicę jego urodzin, bowiem urodził się 11 grudnia. Zrazu obierał karierę człowieka, który chce się poświęcić medycynie. Porzucił jednak owe studia, aby oddać się kształceniu muzycznemu. Jego pierwszym dziełem była opera koncertowa Potępienie Fausta. Opera koncertowa to gatunek niefunkcjonujący do czasów Berlioza. Ba, mieszanie w gatunkach, różnego rodzaju hybrydy gatunkowe to domena okresu romantyzmu, mistrzów wieku XIX, którzy poszukiwali w starych wzorcach formalnych nowych inspiracji. I ową inspirację łączenia opery i koncertującej symfonii zawarł Hector Berlioz w swoim dziele inspirowanym oczywiście literaturą, inspirowanym wielkim Goethe. I tak Potępienie Fausta zyskało zrazu pozytywne recenzje i wprowadziło Hectora Berlioza w świat uznanych kompozytorów, którym zresztą zadomowił się na dobrze, bowiem działał i był znakomitym krytykiem muzycznym, autorytetem, z którym liczyli się ówcześni, nie tylko współcześni mu kompozytorzy, ale także krytycy muzyczni, dyrygenci, po prostu ci, którym nieobojętny był muzyczny świat.
Owo potępienie Fausta to jeden z bardziej znanych utworów i częściej wykonywanych na estradach koncertowych, powracających w różnego rodzaju opracowaniach i w różnego rodzaju wersjach. Dzisiaj dwa znane fragmenty, rozpoczynający potępienie Fausta marsz węgierski i potem taniec Sylfid. Dwa światy, jeden pompatycznego marsza, drugi subtelności, która oddaje niezwykłą fantazję Hektora Berlioza, posługującego się celowo i szlachetnie różnymi rodzajami współbrzmień, które wyszukuje w ówczesnej romantycznej orkiestrze. Zatem Hektor Berlioz, francuski świat muzyki początku romantyzmu, jego marsz węgierski taniec Sylfid z opery koncertującej Potępienie Fausta. Gra Filharmonia Hungarica, dyryguje Richard Kapp. Thank you. Był to marsz węgierski i taniec Sylfid z potępienia Fausta Hektora Berlioza. A teraz kompozycja późniejsza od opery koncertowej Potępienie Fausta. Powstała rok później, w 1830, słynna Symfonia Fantastyczna. Symfonia Fantastyczna to opus 14 kompozytora i przyniosła mu sławę nie tylko jako dzieło znakomitej literatury symfonicznej początku romantyzmu, ale przede wszystkim jako nowy gatunek muzyczny. Symfonia programowa. To utwór, który z jednej strony wywodzi się z owej programowości zapoczątkowanej symfonią pastoralną Ludwika van Beethovena, a z drugiej ma bardzo wiele elementów nowych, których do XIX wieku nie wykorzystywano w symfonice. Między innymi wyrazistą ilustracyjność, wątek autobiograficzny i muzyczną ideę fix, czyli motyw, fraza muzyczna symbolizująca ukochaną, będącą podmiotem symfonii fantastycznej. Wszak symfonia fantastyczna to historia miłości, miłości samego Berlioza do Harriet Simpson, ale także historia miłości w ogóle, romantycznej, w której ukochana zrazu uwielbiana, dostrzegana w wielu sytuacjach na balu, pośród łąk i pól, nagle odrzucając miłość, staje się demoniczna, wiedzie owego nieszczęśliwego zakochanego do zażycia zbyt dużej dawki opium, które jednak nie powoduje śmierci, a wizję, a pośród nich pojawia się marsz na miejsce straceń i sabat czarownic, a ukochana z pięknej, powabnej, szlachetnej kobiety przeradza się w demoniczną czarownicę, tak jak i motyw muzyczny, który ją symbolizuje. Owa symfonia imponowała w początkach wieku XIX składem instrumentacyjnym. Przeznaczona jest na 90 instrumentów symfonicznych, które z bardzo różnym efektami stosuje Hector Berlioz. Jego sposoby posługiwania się tym potężnym aparatem symfonicznym, jego metody łączenia instrumentów, umieszczania ich w różnych przestrzeniach stały się symbolem nowoczesnej orkiestracji. Potem Hector Berlioz napisał podręcznik do instrumentacji, który stał się niejako biblią kompozytorów czerpiących z nich obficie w drugiej połowie wieku XIX. Za chwilę posłuchamy jednej z piękniejszych części Symfonii Fantastycznej, pięknej sceny na balu, w której w motyw walca wpleciony jest motyw ukochanej. Scena na balu to drugie ogniwo Symfonii Fantastycznej opus 14 Hektora Berlioza w wykonaniu Filharmonii Hungarika pod dyrekcją Richarda Kappa. Thank you. Była to scena na balu, czyli druga część Symfonii Fantastycznej Hektora Berlioza. A teraz na zakończenie dzisiejszego spotkania z romantyczną muzyką francuską kompozycję Camilla Saint-Saensa. To twórca nieco młodszy od Hektora Berlioza, urodził się bowiem w 1835 roku, zmarł już w wieku 20, bowiem w 1921 roku. Ukończył konserwatorium paryskie i był zrazu przeznaczony do zawodu muzyka, w przeciwieństwie do Berlioza, który z czasem przekonywał się, że muzyka jest jego powołaniem. Camille Saint-Saens był organistą w kościele świętego Mederyka, potem w kościele Sainte-Madeleine w Paryżu, czyli muzyka kościelna była mu bliska. Sam nazywał siebie eklektykiem, to znaczy twórcą, który z wielu muzycznych pomysłów, idei, dróg, stylów tworzy swój własny. Był poza tym astronomem, poetą, zajmował się wieloma różnymi rzeczami, między innymi promocją nowej muzyki, której był wielkim admiratorem i walczył o jej pozycję w muzycznym świecie. Podróżował bardzo obficie, w 1877 roku nawet zawitał do Warszawy. W tym też okresie, bowiem niecałe 10 lat później, powstała symfonia op. 78 tego kompozytora, symfonia zwana organową. Napisana w 1886 roku, przeznaczona została na wielki skład symfoniczny i w swojej czwartej części Camille Saint-Saens wprowadził organy. Organy, w których słychać i fascynację muzyką kościelną, nawiązania do chorału, i fascynację muzyką francuską, tą subtelną, bardzo wyrafinowaną, jak i muzyką francuską, tą pompatyczną, tą marszową, taką, która kojarzy nam się z przedstawieniami operowymi wielkiej opery francuskiej. Właśnie owa mieszanka stylów, różnorodność melodyczna, bogactwo instrumentacyjne, które także znajdujemy w twórczości Camilla Saint-Saensa, sprawiły, że te kompozycje utrzymują się na stałe w repertuarze i należą do najbardziej popularnych utworów romantyzmu. Zatem na zakończenie dzisiejszego spotkania z francuskim romantyzmem, czwarta część symfonii organowej Camilla Saint-Saensa w wykonaniu Orchestre National de France pod dyrekcją Seiji Ozawy. A na kolejny muzyczny wieczór w Bibliotece Salonu Klasycznego zapraszam Państwa już za tydzień. Do usłyszenia.